Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o morzu, a właściwie trochę o tym, jakie postaci Polski morskiej przeszły do historii albo odegrały kluczową rolę w propagowaniu Polski morskiej. No, taką postacią, o której chcielibyśmy rozmawiać, dzisiaj jest Karol Olgierd Borchardt. Moim rozmówcą jest Aleksander Gosk, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej, ale też długoletni dziennikarz morza i między innymi Telewizji Polskiej, zajmujący się tam właśnie tematyką morską. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
No to dobrze, to brakuje nam dzisiaj takiego Borcharta. To jest jakiś fenomen, który w tych latach 50., 60., 70. odegrał kluczową rolę, żebyśmy z jednej strony pokochali morze, a z drugiej strony przypomnieli o bohaterach tego pionierskiego okresu lat 20. i 30. i okresu II wojny światowej?
No wydaje mi się, że brakuje Borcharta, choć nie brakuje ludzi, którzy są ludźmi morza i którzy chcą pisać o swojej profesji, o morzu, o swojej służbie. Są, owszem. Natomiast Borchardt jednak był fenomenem i jest do dzisiaj fenomenem z tego względu, że on łączył raz, że tę morską profesję z wielkim talentem jakimś literackim, z taką iskrą bożą, którą posiadał. I on w pewnym momencie zaczynał pisać, bo przecież właściwie zaczął pisać wtedy, kiedy już z tego aktywnego pływania schodził, bo to był okres wojny i to takiej końcówki wojny, kiedy zaczął coś pisać. Natomiast ta iskra Boża pozwoliła mu stworzyć właściwie ten pionierski okres Polski morskiej jak gdyby od nowa. Ja powiem tak, że oprócz tej prawdziwej historii, badanej i opisywanej przez historyków, jest jeszcze ta prawda borchardowska, która jest urzekająca, która poprzez ten talent pisarski kapitana jest czytana, jest przyswajana, jednocześnie niekoniecznie w 100% zgodna ze źródłami historycznymi, ale jednak tak urzekająca, że miała istotnie wielki wpływ na całe pokolenia ludzi, którzy pod wpływem Borcharda szli na morze.
No dobrze, to w takim razie troszeczkę przypomnijmy postać, bo podejrzewam, że w naszym pokoleniu tego przypominania troszeczkę byśmy się wstydzili, ale no, cała masa naszych słuchaczy to są ludzie już młodsi, którzy z tymi gawędami Borcharda w telewizji, ani nawet niestety z jego książkami nie mają już jakby tak bezpośredniego kontaktu, jak to nasze pokolenie. To w takim razie zacznijmy od tej historii samego Borcharda. To jest no też malownicze. Znaczy to jest ta kresowa rodzina, to jest pójście na morze, które jednak nie było takie proste. No i cała masa różnych rzeczy, które jednak w tej jego prawdziwej historii życia były także urzekające.
Przede wszystkim tak, kresowa tak. Przypadkowo urodził się w Moskwie, ale faktycznie przypadkowo, bo to był tylko zupełnie nieznaczący epizod w jego życiu, bo tak naprawdę związany był uczuciowo i faktycznie z Wilnem. I to Wilno było tym jego matecznikiem, tym miejscem, do którego wracał myślą, początkowo również i całym swoim życiem. No i w którymś momencie, urodzony w roku 1905, a więc w roku dosyć burzliwym, jeśli idzie o historię Europy.
Choć tam to zaczęło się wtedy w Petersburgu, a nie w Moskwie.
No tak. I w którymś momencie, znaczy się podróżnicze, awanturnicze książki, ponieważ był pochłaniaczem lektur właśnie tego rodzaju, spowodowały, że postanowił być, jeśli nie piratem, oczywiście mówię to z takim dużym cudzysłowem, to tak jak on to napisał, czerwonoskórym wojownikiem, bo był pod wpływem takiej literatury, którą każdy z nas kiedyś tam w tym naszym pokoleniu pochłaniał z dziejów Indian północnoamerykańskich. No więc postanowił być Indianinem, ale potem jak się okazało, że jednak nie da rady ze względu na to, że jest po prostu bladą twarzą, to postanowił być dzielnym żeglarzem i przy tym wytrwał i całe życie podporządkował temu celowi, który spełnił, bo ćwiczył fizycznie, ćwiczył charakter, a wreszcie kiedy nadarzyła się okazja, aby na to morze pójść, bo po wybuchu odrodzonej Rzeczypospolitej rozpoczęła działalność Szkoła Morska w Tczewie, to tam skierował swoje pierwsze kroki. Zresztą po raz pierwszy został odrzucony ze względu, jak lekarz stwierdził, skłonności do reumatyzmu. Później dzięki koligacjom i znajomościom w jakimś sensie, ale również tej nieprzepartej chęci bycia marynarzem, do Szkoły Morskiej się dostał i tę Szkołę Morską skończył. Pływał na Lwowie, zaznał tej jeszcze XIX-wiecznej żeglugi i jak gdyby spełniał te swoje młodzieńcze marzenia jeszcze z czasów czytania tych lektur indiańskich, oczywiście już w innych realiach.
No i trochę Konradowskich, które chyba jednak wciąż są takim tłem dla marynarzy, nie tylko zresztą spod biało-czerwonej bandery.
No tak. I właściwie całe swoje życie, właśnie całe swoje życie, to twórcze, pisarskie życie, to jak gdyby drugie swoje życie poświęcił na odtwarzaniu tej historii, którą przeżył i którą być może osobiście, a być może częściowo również z opowiadań swoich kolegów i przyjaciół, jak gdyby fabularyzując, nam przekazał. I to jest ten obraz, który w dużej mierze decyduje o tym, w jaki sposób myślimy teraz o tych czasach pionierskich, o czasach II Rzeczpospolitej, czasach wojny, o czasach, kiedy młodzi adepci szli na morze pod wpływem tych jakichś romantycznych wizji. Bo pod wpływem tego rodzaju wizji również sam Borchardt na to morze poszedł, bo jak mówię, wielkie żagle, surowa szkoła życia, jaką oni musieli przejść, urzekła go i doprowadziła do tego, że całe swoje życie poświęcił morzu i pokazywaniu i opisywaniu tego morza.
No dobrze, ale tutaj jeszcze powiedzmy o tych dwóch epizodach, które są jednak też kluczowe dla tej morskiej legendy. To są polskie żaglowce, od których on zaczynał, czyli mówiliśmy o Lwowie, ale dla których były też dla niego ważne w tym okresie tuż przedwojennym, czyli to było zastępstwo komendanta na żaglowcu Dar Pomorza. No ale to są też transatlantyki, które też są tym miejscem, którym rodzi się legenda wielkich kapitanów polskiej żeglugi w czasie II wojny światowej, łączona jakby z bohaterstwem morskiego udziału w wojnie, co także stało się udziałem Borcharta, który był na tych transatlantykach, gdy one tonęły, bo to też jest owa historia II wojny światowej pod polską banderą.
No tak, zaczynając od tych żaglowców, to faktycznie on zaczynał, ponieważ był tczewiakiem, czyli absolwentem tego pierwszego wcielenia naszego szkolnictwa morskiego, absolwentem Szkoły Morskiej w Tczewie, kończył w roku 1928, a więc swoje praktyki morskie i swój pierwszy kontakt z morzem przeżył właśnie na Lwowie, na statku Lwów. Później był ten okres trudny dla absolwentów tczewskiej szkoły, która nawet przez pewien okres czasu nazywana była szkołą bezrobotnych, z tego względu, że flota dopiero się tak naprawdę budowała i oni po skończeniu tego Tczewa nie bardzo mieli gdzie pływać. I Borchardt też przeżył taki moment, kiedy wracał na te swoje kresy do jakiejś biurowej pracy w firmie swojego ojczyma, a wyrywał się jedynie na urlopy, aby jako prosty marynarz zaciągnąć się na statki handlowe. To już po skończeniu szkoły morskiej w Tczewie. No później istotnie było to pływanie na starych transatlantykach. Tutaj powstała cała epopeja, znaczy kapitana, czyli kapitana Mamerta Stankiewicza, który był takim guru dla Borcharta i któremu nadgrobem którego jak gdyby złożył ślubowanie, że opisze to wszystko, co przeżył i to wszystko, co tę morską Polskę stworzyło. Tutaj nieco wybiegam w czasie, bo wcześniej to było pływanie pod komendą Mamerta Stankiewicza. Później były te statki, o których mówiłem, z jego udziałem, a później był Dar Pomorza, bo Borchardt jednak był tak mocno sprzęgnięty z tą romantyczną wizją wielkich żagli, że na wielki żaglowiec, czyli na Dar Pomorza w tym przypadku wrócił. A stało się to za sprawą kolegów, bo w tym momencie, kiedy Dar Pomorza już pływał i kiedy jego kolega, nieco starszy, Stanisław Kosko, został dyrektorem Państwowej Szkoły Morskiej, czyli pierwszym dyrektorem własnego chowu, również kapitan żeglugi wielkiej, człowiek, który też skończył Tczew, który miał za sobą rejs dookoła świata, darem Pomorza i wcześniej Lwowem do Brazylii, taki pionierski transatlantycki rejs. No i wówczas, a komendantem został również wychowanek Tczewa, Konstanty Kowalski, kolega Borcharda, no i oni ściągnęli Borcharda, już wówczas kapitana żeglugi wielkiej, na zastępcę Kowalskiego, czyli na starszego oficera na darze Pomorza. Borchardt nawet wahał się, czy zejść z tego luksusowego transatlantyka na dar Pomorza, na żaglowiec, gdzie warunki były zupełnie innego rodzaju, ale tak jak pisze to zresztą u siebie, chcąc się przekonać, czy podejmie tę decyzję, czy nie, przyszedł na ten swój dar Pomorza i tam powitał go na trapie Waju Leszczyński, Jan Leszczyński, czyli początkowo żaglomistrz na Lwowie, potem bosman na darze Pomorza i ten stary Kaszuba, stary Zejman powitał Borcharda w ten sposób. Karol, ja chcę mieć ciebie u siebie na darze. I to przekonało Borcharda i przyjął tę posadę i został starszym oficerem. A przekonał go do tego, tak jak Borchardt również pisze, wielki człowiek morza, wielki bosman i tak jak on go nazywa, galion daru Pomorza, czyli taka figura dziobowa tego pięknego żaglowca. Mówiłeś tutaj o wojnie. Istotnie ta wojna i historia Borcharda to są dramatyczne przeżycia, bo on na darze Pomorza przeżył wybuch II wojny światowej. Kosko wysłał cały statek na Bałtyk z taką informacją, że jakby co, to już była gorące momenty, to już była sytuacja bardzo napięta tutaj w Europie i jak coś się będzie działo, to należało wejść do neutralnego portu i kapitan Kowalski właśnie taką decyzję podjął, stąd dar Pomorza zawinął do Sztokholmu i tam ci wszyscy młodzi ludzie różnymi statkami, które były polskimi, schowały się w szwedzkich portach. Oni konwojem przepłynęli do Wielkiej Brytanii, potem zasilili tę flotę, pływali w konwojach. Borchardt no nie zdążył zaznać tych konwojów tak naprawdę, bo już w listopadzie 1939 roku tonął na Piłsudskim. Tutaj przeżył śmierć swojego ukochanego Mamerta Stankiewicza po zatopieniu, w wpadnięciu na minę Piłsudskiego. Potem przeszedł również jako starszy oficer na Chrobrego, drugi polski statek transatlantycki pasażer. Wziął udział w inwazji Norwegii, przeżył bombardowanie Chrobrego, pożar, zatonięcie statku. No i to był właściwie kres jego wojennej służby czynnej w sensie morskiej kariery, bo kontuzja odniesiona na Chrobrym spowodowała, że wstrzymano mu prawo pływania. Także sam przeżył wiele. No i postanowił nam to opisać.
No dobrze, no ale to był niezwykły talent do tego opisywania, czy też to były czasy, które zachowały w sobie jakiś ładunek romantyzmu, który tylko trzeba było ujawnić, bo mam to wrażenie, że mamy później czasy, w których mamy też wspaniałych kapitanów, mamy całą masę polskiej floty, szczególnie mówię o tym schyłkowym okresie PRL-u. Trochę one takiego Borcharda już nie miały. Znaczy, Borchardt jeszcze żył, jeszcze opisywał, ale wciąż jeszcze on był w tych swoich dawnych, romantycznych czasach. Choć próbowaliśmy, myślę, że też te pokolenie ludzi, którzy jeszcze w tamtych czasach żyli, trochę naśladować tego Borcharda, opisując tych kapitanów, czy to z wielkich tankowców, które pływały w latach 70. i 80., a potem też całej masy polskiej floty, chociażby rybackiej, te postaci jako kogoś, kto byłby takim prototypem tych nowych bohaterów, trochę takich właśnie, którzy by odwoływali się do tej tradycji Stankiewicza i Borcharda.
Ja myślę, że tutaj jest cały splot okoliczności. To znaczy, bez wątpienia Borchardt był jeden. I bez wątpienia ten jego talent, to jego takie specyficzne, własne spojrzenie na te czasy i sposób, w jaki chciał nam to przekazać, to było jego i tylko jego. jak dotąd nikt się do tego nie zbliżył. No być może nie ma sensu naśladować Borcharda, trzeba znaleźć być może swój styl opisywania, a to jest chyba trudne. Natomiast druga rzecz to jest to, o czym mówiłeś, że te czasy się zmieniły i chyba trudno znaleźć we współczesnej żegludze tej z lat 70., 60. te elementy, które Borchardt tak znakomicie potrafił wydobyć z tamtej żeglugi, która dzisiaj nam się jawi jako takie coś anachronicznego, archaicznego, ale pociągającego przez to. Więc aby dostrzec ten romantyzm w kontenerowcach, zbiornikowcach, być może trzeba innego spojrzenia, jakiegoś quasi-borchardowego, ale takiego własnego. Myślę, że nie wiem, czy sam Borchardt dałby radę. W każdym razie bez wątpienia całe życie się w jakiś sposób spłaszczyło, ten tempo życia i ten wizerunek tego morza jakoś się na tyle zmienił, że nie znalazł jeszcze swojego takiego kronikarza, który mógłby nam to w tak frapujący sposób przekazać. A z drugiej strony, no może faktycznie, może to jest niewykonalne. Tak sobie.
Czyli, że w epoce GPS-u nie ma już morskich szamanów?
No więc właśnie, no słuchaj, szaman morski, kulminacja 10 nawigatorów z sekstantami i ten jeden, który dyryguje tym całym towarzystwem, który specjalnie, aby pasażerki na transatlantyku zachwycić, wkłada gumowe buty i zidwestkę, mówiąc, że on idzie właśnie na pokład, aby powstrzymać szaleństwo oceanu, robiąc w ten sposób swego rodzaju spektakl. Myślę tutaj o kapitanie Eustawym Borkowskim, którego właśnie pod tym nazwianem szamana morskiego Borchardt również opisywał. No nie wiem. Nie ma tych portów szalonych, o których również Borchardt pisał. Nie ma tych przygód, które były z tego względu, że statki dzisiaj dobijają do wyspecjalizowanych pirsów przeładunkowych, stoją tam kilkanaście godzin i wracają i nie wiem, trudno mi jakoś zdefiniować i myślę, że jednak ten borchardowski styl i borchardowskie spojrzenie to jest wizerunek tamtego czasu i chyba jest nie do stworzenia.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. No trochę jednak pospekulujemy i spróbujemy jednak opisywać się, czy też odnajdywać romantyzm w tym bardziej współczesnym czasie. Przypominam, że Aleksander Goz, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej, publicysta zajmujący się od lat Polską na morzu, jest moim rozmówcą. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa w drugiej części naszego programu. Rozmawialiśmy dzisiaj o Karolu Olgierdzie Borchardzie, a właściwie też o tym, jak opisywać, opowiadać, pisać o morzu, abyśmy, no mówiąc najkrócej, tak plastycznie, jak to właśnie w tym, co opisał Borchardt, mogli na to morze się przenieść. Trochę szukaliśmy tego morskiego romantyzmu. Przypominam, że moim rozmówcą jest Aleksander Gosk, dziś zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej, a przez długie lata publicysta zajmujący się kwestiami morskimi. Mówiliśmy trochę pesymistycznie o tym, że to być może to dzisiejsza flota handlowa, dzisiejszy świat jest mało romantyczny. No ale też przypomnijmy, że Olgierd Borchardt tworzył ten swój świat już w czasach trochę mniej romantycznych. Znaczy, przypomnijmy, że Znaczy Kapitan powstaje w 1960 roku, znaczy zostaje opublikowany. Potem zaczynają się te morskie gawędy, które no też do dziś są do obejrzenia, czyli Gawędy Wilków Morskich, ale też i Udział w Latającym Holendrze, który no, tobie także jest bliski. To jest sposób mówienia i opowiadania o czasach tych romantycznych polskiej floty handlowej, ale też i przecież w tym samym czasie ta polska flota handlowa się rozwija i działa. Ona także ma swoje postaci. No, pamiętam pierwszą kapitan Polkę, która wyruszała na morze. Trochę mi się to przypomniało ostatnio, kiedy z okazji zablokowania kanału Sueskiego pojawiła się taka plotka, że tym pilotem tego wielkiego kontenerowca była pierwsza z kolei w Egipcie kobieta, która uzyskała patent kapitana żeglugi wielkiej. to też są jeszcze wciąż wątki, które powodują, że mamy do czynienia jednak z czymś nowym i czymś romantycznym, jeśli chodzi o flotę, o marynarkę handlową, o to wszystko, co dzieje się na morzu, mimo tych wszystkich GPS-ów i komputerów.
Tak, ja może za wiele mówimy o tym romantyzmie, bo faktycznie przecież większość swojej twórczości Borchardt, może nie większość, ale powiedzmy połowę, no, poświęcił tej żegludze ówcześnie bardzo nowoczesnej, bo to były statki Piłsudski, Batory, starsze nasze transatlantyki, opisywał wycieczki, opisywał służbę na statkach no, XX wieku, takich bardzo już zaawansowanych technicznie. Oczywiście obok tego to była cała ta literatura i cała ta historia związana z Tczewem, Lwowem, Darem Pomorza i tak dalej, tymi wielkimi żaglami, ale mnie się wydaje, że tu kluczową sprawą to jest umiejętność spojrzenia na tę służbę właśnie taki borchardowski, że on umiał opisywać tych ludzi, o których pisał, a więc kapitanów, ale nie tylko, swoich kolegów, którzy później też zostawali w większości kapitanami w sposób pełen talentu, humoru, ironii, życzliwości. Potrafił spojrzeć na tych ludzi w pełnej barwie ich takich i charakterów postępowań, słabości. To są takie cechy no, artysty, człowieka, publicysty, dziennikarza, utalentowanego człowieka, który widzi coś, czego my być może nie dostrzegamy. I sądzę, że gdyby taki Borchardt, człowiek o tego rodzaju walorach i ambicjach znalazł się na dzisiejszych statkach, potrafiłby również stworzyć frapujące, wydaje mi się, opowieść. No bo to jednak jest morze, to jednak jest przestrzeń, czas, różnego rodzaju perturbacje wynikające z kontaktu i z żywiołem, jakim jest.
Ale też i ludzie. Znaczy, ja powiem w ten sposób, że dla mnie na przykład szalenie ważne i w Borchardzie, ale też w całym tym pokoleniu, które on opisywał, było to, że no, on genialnie zupełnie opisał też to niezwykłe spotkanie ludzi z różnymi życiorysami, z różnych zaborów, z różnych doświadczeń, z różnych miejsc. Ta też kresowość Borcharda odgrywa moim zdaniem ogromną rolę. Takie spojrzenie właśnie, przepraszam, ale żubra litewskiego. Zresztą trochę przez porównanie patrzę na niego trochę jak na takiego następcę Wańkowicza, czyli też człowieka, który z niezwykłym talentem opisywał z pozoru, wydawałoby się, dość proste rzeczy, a też mając właśnie niezwykły talent do rysowania postaci kolorowych i barwnych.
No tak, tak. I te postacie istotnie były barwne, bo ciekawego wątku, o ciekawy wątek zahaczyłeś, mianowicie o te scalanie się w jeden naród tych różnych tradycji niemieckiej, pruskiej, rosyjskiej, austro-węgierskiej, bo z takimi ludźmi przyszło mu obcować, marynarzami wychowanymi przez te różne bandery. Wojenną i handlową, i to były opowieści, kiedy oni nawzajem się często nie mogli zrozumieć. Nie było terminologii. Język polski był wówczas dla nich nie tym pierwszym językiem. Wychowani w marynarkach różnych, posługiwali się komendą różną. Z tego wynikały bardzo, bardzo dziwne, śmieszne historie, które właśnie Borchardt opisywał. No, wydaje się, że to akurat ten wątek jest trudny do powtórzenia, ale dzięki temu, że Borchardt to złapał, ten cały klimat i kolory z tamtego czasu, jest to takie frapujące. On gdzieś tam opisuje, jak to któryś z jego starszych mistrzów, kolegów próbował słuchaczom wykładać historię Polski i mówi do nich, słuchajcie, więc Polski nie było. A dlaczego? No, jedną część wzięli Austrijcy, drugą Germancy, no a trzecią wzięli my. No tutaj jak gdyby ta dwoistość historii tego człowieka jak najbardziej się pojawiała. Także to były faktycznie, no to był barwny przegląd typów i charakterów, które same w sobie barwne poprzez ten talent borchardowski zyskały takiego kronikarza. Mnie się wydaje, że to Faktycznie, myśmy się wychowali, zresztą znaczy Kapitan, czy kolejne jego książki, Krążownik spod Somosierry głównie, bo to były te dwa hity pierwsze, no rozchodziły się nieprawdopodobnie. Znaczy Kapitan bił rekordy wydań, ilości wydań, nakładów i tak dalej, i tak dalej. I to być może w tamtym czasie trafiło w punkt, bo to był ten czas PRL-owskiej floty, która była obecna na wszystkich oceanach, pływała do wszystkich kontynentów.
To były setki statków, które pływały, setki statków handlowych. To była rzeczywiście coś, co było doświadczeniem już nie tylko oficerów kończących tę gdyńską szkołę, ale też i tysięcy ludzi, dla których to było uchylenie okna na świat. To było rzeczywiście doświadczenie, które zmieniało całą tą ogromną rzeszę ludzi, którzy pracowali na morzach, ale też i zmieniało Gdynię, Gdańsk, Szczecin czy Świnoujście, zmieniało w takim sensie obyczajowym, otwierając je na zamknięty dla całej reszty świat.
No tak, i każdy z nich gdzieś tego Konrada miał w głowie, on go gdzieś tam czytał, o niego się otarł.
Znaczy, wydaje mi się, że miał Konrada i Borcharda w głowie i to Konrada, było niezwykłe doświadczenie.
Konrada, Borcharda, tak. A co ci powiem, bo ja zdarzało się czasami, że w Akademii Morskiej takie zajęcia prowadziłem z ceremoniału morskiego i między innymi zahaczałem o te sprawy, no bo on również o tym ceremoniale gdzieś tam się w jego książkach można... No i gdy zaczynałem mówić na zasadzie takiej, że oczywiście mówię do przyszłych oficerów i że oni oczywiście tego Borcharda też gdzieś pod łaską mają i zaczynałem wymieniać nazwisko Borchardt, jak opisuje Borchardt, bohardowski typy, widziałem okrągłe oczy i rozdziawione gęby z przeproszeniem i tak naprawdę oni nie wiedzieli, kim jest Borchardt. Ludzie dorośli, czyli uczniowie szkoły morskiej, Akademii Morskiej, którzy nie wiedzieli, kim jest Borchardt. Oni przyszli tutaj nauczyć się zawodu i tyle. I to było takie dosyć dla mnie szokujące, bo ja mówiłem...
Gdzieś około tego 2000 roku myśmy niestety zerwali ten, odnoszę wrażenie, kontakt z tą borchardowską przeszłością i to jest pewnie ze szkodą dla nas wszystkich. Znaczy, że trochę nie bardzo młodsi od nas wiedzą, o czym my mówimy, ale też im myślę, że oni stracili jakiś kawał ciekawej historii, która mogłaby ich zupełnie inaczej ukierunkować, bo przepraszam, ale też oni często znajdą się w sytuacjach, które może nie odpowiadają tym załogom złożonym z marynarzy z trzech różnych zaborów, no ale dzisiaj też jest to kolorowy świat, w którym często polscy oficerowie dowodzą Filipińczykami, Pakistańczykami, Ukraińcami, bo po prostu ten świat współczesnej marynarki handlowej może jest mniej romantyczny, ale równie ciekawy.
No tak, przeważnie dowodzą, jeśli są oficerami, takimi załogami bardzo barwnymi, w sensie również i dosłownym, kolorowymi, bo to jest taka konstatacja, że pod polską banderą praktycznie poza darem młodzieży i niewielką liczbą, czy tam pewną liczbą jednostek pomocniczych, to nie ma tej floty, więc siłą rzeczy te kontrakty zagraniczne i tak naprawdę świat jest jeden, ten świat morski tym bardziej jest jeden. I pływa na statkach cały świat, w związku z tym masz rację, to jest w tej chwili swego rodzaju kolory. Czekamy na Borcharda, jednym słowem.
Z całą pewnością, tym bardziej, że właśnie mówię, jak ja patrzyłem na te zdjęcia satelitarne ukazujące tę kolejkę, która utworzyła się przed wejściami do kanału Sueskiego w momencie, kiedy ten wielki kontenerowiec stanął w poprzek, to pomyślałem sobie, że na tych statkach są po pierwsze miliony tych kontenerów, w którym te podkoszulki chińskie płyną raz w jedną, raz w drugą stronę, ale też i że są tysiące marynarzy, tysiące różnych doświadczeń, ludzi, którzy oczekują na różne rzeczy. No i jeszcze w dodatku właśnie, że znowu przytoczę te historie z tą biedną, hejtowaną dziewczyną, która dowodzi, a właściwie jest pilotem na kanale Sueskim, pierwszą Egipcjanką, która osiągnęła tę pozycję. No to pomyślałem sobie, że rzeczywiście trochę nam brakuje tej opowieści, tego wszystkiego, co temu towarzyszy, poza taką krótką notką, która pojawia się dzisiaj w tych mediach elektronicznych.
Tak, ja tutaj przypomnę może jeszcze jeden element związany z meandrami współczesnej żeglugi i kształcenia kadr morskich. To jest ten słynny kapitan, którego nazwiska nie pamiętam, w każdym razie Włoch, który, żeby pokazać bliska wyspę.
Znaczy on był trochę z Borcharda, trochę był z tych właśnie szamanów morskich, aż do przesady.
Aż do przesady, no próbował staranować wyspę, co mu się zresztą udało, niestety ze szkodą dla statku, nie dla wyspy, no i niestety dla ludzi, którzy poginęli. Przypomnę, że borchardowscy bohaterowie, ci ludzie, o których on tam pisze, gdy w sposób taki mocny wejdziemy w te ich życiorysy już od strony historyczno-kronikarskiej, to zorientujemy się, że to byli prawdziwi ludzie morza i ludzie o głębokim poczuciu raz dyscypliny, profesji i takiego zawodowego doświadczenia. To byli wielcy kapitanowie, którzy zdawali, i to w sposób nieprawdopodobny, najtrudniejszy ten wojenny egzamin. Taki los przyszło im przeżyć. I oni wszyscy, którzy u Borcharda są albo młodymi jeszcze uczniami czy słuchaczami szkoły morskiej, albo młodymi oficerami, później niektórzy kapitanami w tych opowieściach, to tutaj widać, że ten romantyzm powodował, że byli świetnymi również profesjonalistami swoich czasów i ludźmi o wysoko niesionym, że tak powiem, honorze tego oficera i kapitana floty handlowej. To też należy podkreślić, bo to byli w naszej historii ludzie wybitni, ale oni później sprawdzali się również pod innymi banderami.
No dobrze, ale to też niezwykle ciekawy wątek. Znaczy, troszeczkę go dotknąłem już w półprywatnej rozmowie z moim gościem sprzed tygodnia, czyli Małgosią Sokołowską, która zdaje się spisuje te dzieje tych tczewiaków, czyli tych, którzy kończyli w tym romantycznym okresie szkoły morskiej. Właśnie zaczynali tę swoją karierę. No, mówiliśmy o tych kłopotach z ówczesną polską marynarką, która dopiero powstawała i trochę, jakby to powiedzieć, szkolnictwo morskie wyprzedziło to powstawanie. Ale to niezwykle jest też ciekawy ten wątek, który pokazywał te korzenie tego wszystkiego, czyli mówiąc najkrócej, po pierwsze te trzy zabory, ale też i to, że to paradoksalnie nie tylko Pomorze czy Wielkopolska, ale właśnie często te kresy odległe, lesiste, jeśli już to znające Morze Alepińskie, było rezerwuarem tych postaci, które stawały się potem tymi bohaterami Polski morskiej.
No tak, bardzo wielu ich pojawiało się w tej historii, ale przekrój, że tak powiem, społeczny tego całego pokolenia, czy pokoleń nawet, no jest bardzo szeroki i ich życiorysy były bardzo różne. No, przypominając kolegów Borcharda ze szkoły, taki Tadeusz Meissner, kapitan, którego imię nosi główna aula Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Był wykładowcą, ale również tczewiakiem, człowiekiem, który ma piękną kartę odbojową, ale który jest kawalerem orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari, ale aby zadziwić, powiem tylko, że bynajmniej nie za walkę na morzu, a był powstańcem śląskim. I to właśnie jako kilkunastoletni chłopak pojechał tam na Śląsk, aby walczyć o Polskę. I zasługi bojowe zostały docenione w ten sposób, że gdy zdawał do szkoły morskiej, to na mundurze swoim mógł nosić Krzyż Virtuti Militari za powstanie śląskie. Podobnych życiorysach ludzi wówczas było bardzo wielu, bo to również uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej, którzy zresztą po zakończeniu tego konfliktu dostali specjalny bonus i można było większą liczbę kandydatów przyjąć do Szkoły Morskiej w Czewie właśnie dla weteranów tej wojny. Także jak gdyby takiego kalejdoskopu charakterów i życiorysów, no trudno byłoby dzisiaj skompletować tego rodzaju paletę ludzi, łącznie z tymi ich życiorysami. No,
czyli nie tylko punkty zdobywane na maturze decydowały wtedy o tym, kim byli ci ludzie, którzy zaczynali tę morską przygodę. Co za tym idzie, często też, mówiąc najkrócej, łatwiej było im dojść do czegoś zupełnie innego niż współcześnie tym, którzy kończą szkołę morską?
bym tego nie powiedział, natomiast wiesz, jest takie swego rodzaju przekleństwo, obyś żył w ciekawych czasach. Oni żyli w tak ciekawych czasach, tutaj znowu cudzysłów, no bo to były okropne czasy, to była wojna za wojną, rewolucja goniła rewolucję, narody się przesuwały, imperia upadały, Polska się budowała, no i tym młodym ludziom przyszło w dodatku tworzyć Polskę morską, którą i tak naprawdę nigdy nie było w pełnym tego słowa znaczeniu. I to oni ją tworzyli. I co ciekawe, polską marynarkę wojenną, czy naszą flotę handlową, te obie szkoły były tworzone przez weteranów wojennych spod najdziwniejszych bander, no bo to byli, jeśli chodzi o marynarkę wojenną, głównie oficerowie marynarki wojennej pływający pod banderą Świętego Andrzeja, uczestnicy Tsushimy, czy pierwszej wojny światowej również pod carską banderą, tak jak właśnie tenże Mamert Stankiewicz tutaj minował wody Bałtyku jako oficer marynarki wojennej Imperium Carów. Także to były, no jak mówię, no oni żyli w ciekawych czasach, których nie chcielibyśmy z pewnością powtórzenia, ale to ukształtowało ten taki, tą taką paletę barw tamtych i czasów, i tych ludzi. No także Borchardt być może no tutaj miał łatwiejsze pole do działania, bo oni sami tworzyli scenariusze jego opowieści.
No dobrze, to w takim razie po pierwsze apelujemy do młodych ludzi, którzy szczególnie wybierają się na morze, żeby jednak też tego Borcharda przeczytali, albo co dzisiaj jest pewnie łatwiejsze, zobaczyli, bo te opowieści borchardowskie znajdują się w przestrzeni dzisiejszego YouTube'a, więc można tam zobaczyć też te fragmenty opowieści. Notabene zapamiętałem ten moment, kiedy Borchardt z taką ogromną skromnością mówił o tym, jak uczył się pisać w tym okresie swoim, bym powiedział, odsunięcia od pływania w latach wojny światowej, II wojny światowej, ale też myślę, że warto, żebyśmy popatrzyli na to z dzisiejszej perspektywy, czyli z tej perspektywy szukania tego nowego napędu dla spojrzenia na współczesność i na morze. Nie apelujemy o tego, żebyśmy wszyscy stawali się Borchardami i opisywali tak kwiecisty sposób te czasy, ale powiedzmy sobie też o tym, jak próbujemy, mówiąc najkrócej, pielęgnować te tradycje. No, wy w Muzeum Marynarki Wojennej to z pewnością robicie na co dzień. Zresztą przypomnę, że 27 czerwca będziemy mieli okazję do też odwołania się do pewnej morskiej tradycji związanej z kolei z błyskawicą.
No tak, to jest tak pomysł jednej z pań z naszego muzeum, która no jak gdyby chcąc uhonorować rocznicę chrztu Błyskawicy, dotarła do córek matki chrzestnej Błyskawicy, a była nią pani Cecylia Raczyńska, żona ambasadora hrabiego Edwarda Raczyńskiego, postaci wybitnej, dyplomaty, polityka, prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. I obie córki, pani Cecylii i Edwarda, jak gdyby przyjmują taki mecenat nad okrętem, który jest krześniakiem ich mamy. Czyli to jest takie nawiązanie do tego 1936 roku, ale równocześnie chcemy pokazać, jak wielką postacią w historii Polski był Edward Raczyński i jak wspaniałą towarzyszką jego życia była Cecylia Raczyńska, matka chrzestna ORP Błyskawica, no ikony polskiej marynarki wojennej, generalnie tej historii polskiej, historii morskiej. 27 czerwca panie Wieridiana Rej i Katarzyna Raczyńska, córki Cecylii i Edwarda, pojawią się w Gdyni, specjalnie przyjadą, będą na Błyskawicy, oddamy im honory i jednocześnie w ten sposób oddamy honor temu wybitnemu człowiekowi, jakim był Edward Raczyński, no i honory matce chrzestnej tego okrętu, którą była Cecylia Raczyńska. Także to będzie taki mocny element święta morza tegorocznego, święta marynarki wojennej.
Ja miałem okazję poznać córki na wspólnych okolicznościach, czyli na pogrzebie ministra i prezydenta Raczyńskiego, no ale to była też wyjątkowy moment na zetknięcie się z ich domem, z mieszkaniem, z pamiątkami po prezydencie Raczyńskim. Muszę powiedzieć, że też było to dla mnie ciekawe doświadczenie dziennikarskie i wydaje mi się niezapomniane, ale to jakby zupełnie inna historia. Bardzo ci dziękuję dzisiaj za dzisiejsze spotkanie.
Na sam koniec pół zdania powiedzieć, żeby nie tylko tym, którym marzy się morska kariera, chciałbym polecić Borcharda, ale wszystkim, bo to jest kawałek takiej wspaniałej literatury inteligentnej, opowieści o czasach, które minęły, ale które są mocno osadzone w historii naszego kraju.
No myślę, że też tak naprawdę jest to takie spojrzenie na właśnie coś więcej niż tylko morze i też coś więcej chyba niż tylko to doświadczenie spotkania bardzo silnych i ciekawych charakterów na tym morzu, ale to jakby zupełnie inny wątek. Bardzo ci jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Aleksander Goss, zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej, był moim dzisiejszym rozmówcą. A Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie jej.